Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Opanuj AI. Jak co miesiąc przygotowujemy dla Was najważniejsze informacje z branży sztucznej inteligencji, ze świata machine learningu. Witam się z Wami Przemek Smyrdek
i Marcin Czarkowski, cześć.
Jak co odcinek, zanim zaczniemy, zanim przedstawimy agendę, to zapraszamy Was w dwa miejsca. Po pierwsze zapraszamy Was na stronę Opanuj AI, gdzie znajdziecie nasz newsletter, a po zapisaniu się do tego newslettera co poniedziałek będziecie otrzymywać najważniejsze informacje właśnie ze świata sztucznej inteligencji, co rano do śniadania, do pierwszej kawy. A dodatkowo, tak jak w poprzednim odcinku, zapraszamy też do obserwowania naszego podcastu, do oceniania go na platformach streamingowych, bo to jest po prostu sygnał dla algorytmów, że warto ten materiał podawać dalej. Jeśli chcecie nam pomóc, jeśli te rozmowy są dla Was użyteczne, wartościowe, no to dajcie okejkę. My teraz możemy już przejść do planu na dzisiejszy odcinek, bo sporo tych treści na dzisiaj przygotowaliśmy.
To prawda, mieliśmy za sobą bardzo intensywny listopad, wybraliśmy najważniejsze informacje, mianowicie będzie o Xie i modelu Grok, który został opublikowany na początku listopada, będzie również o licznych newsach ze strony OpenAI, podsumowanie konferencji DevDay, która przyniosła nam wiele niesamowitych usprawnień zarówno na poziomie ChatGPT+, jak i OpenAI API, będzie również o słynnej dramie z samym Altmanem w roli głównej i będzie o owianym tajemnicą jeszcze projekcie Q-Star, który bardzo możliwe, że wywołał to całe zamieszanie. Na koniec będzie o AI PIN od Humane i myślę, że tym optymistycznym akcentem zamkniemy tą i tak już wypchaną po brzegi agendę. Na końcu oczywiście razem z Przemkiem, już czyniąc to tradycją tego podcastu, wybierzemy ten news, który naszym zdaniem był najbardziej interesujący, który będzie miał największy wpływ na kolejne miesiące. Tutaj oczywiście to nasza subiektywna opinia. Czekamy również na Wasze opinie. Zgłaszajcie je na Spotify w ankiecie. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na to, co Wy sądzicie o tym, co dzieje się w świecie AI. I już teraz zapowiedź tego, co będzie w odcinku kolejnym, w odcinku grudniowym. Tam planujemy zrobić topkę całego roku, jeżeli chodzi o to, co się w świecie AI działo. Będą różne kategorie. Kto śledzi nasz kanał Przeprogramowani, to wie, że taką topkę zrobiliśmy dla świata frontendowego. Chcemy to powtórzyć w wersji sztucznej inteligencji. Tak więc raz jeszcze zapraszam do śledzenia tego podcastu, żeby tego odcinka nie przegapić. Myślę, że będzie bardzo ciekawie.
Możemy przejść do pierwszego z tematów na naszym planie odcinka. Tym razem w dzisiejszym odcinku nie zaczynamy od wiadomości z firmy OpenAI, bo OpenAI to jest zawsze jeden z głównych aktorów tych dzisiejszych rozmów. No ale Marcin tutaj zasugerował temat X-a, firmy Ilona Muska, właściwie jednej z gałęzi wielu firm Ilona Muska, XAI, która to właśnie w listopadzie wypuściła swój pierwszy oficjalny model językowy, Large Language Model. Właściwie tych modeli było kilka, nie do wszystkich mieliśmy dostęp, bo pojawił się model Grok 0, który był wykorzystywany na potrzeby badawcze. No i pojawił się też model Grok 1, do którego już wybrani użytkownicy mają dostęp. No i chcielibyśmy sobie porozmawiać, czym ten model tak naprawdę jest. Jest to model, który powstał w stosunkowo krótkim okresie, bo sama firma XAI, która stoi za tym modelem, została ogłoszona na X-ie przez Ilona Muska w lipcu, a zaledwie 3-4 miesiące później właśnie pojawiła się informacja o premierze Groka oraz narzędzi dla programistów, dla machine learning engineerów, o których również powiemy w tym odcinku. No ale oczywiście tutaj właśnie klucz programu to jest ten wielki model językowy, czyli Grok. Grok, który zachowuje się zdecydowanie inaczej niż te modele, do których przywykliśmy. Grok, który jest zaprojektowany w taki sposób, żeby przekazywać sporo inspiracji a propos działania od tego, jak właśnie Elon Musk patrzy na świat, co Elona Muska bawi, jakie humorystyczne treści ten Elon Musk podaje dalej, chociażby na X-ie. Od razu tutaj zaspoileruję, niestety w Europie z tego Groka jeszcze nie skorzystamy, ale dzisiaj możemy sobie porozmawiać tutaj z Marcinem, czym ten Grok właściwie jest, co na nas czeka, kiedy już się pojawi w Europie, to czego właściwie możemy się spodziewać. Pewnie Marcin, moglibyśmy teraz przedstawić kilka informacji o samym modelu.
To może pierw sam background, jeżeli chodzi o misję, to typowo w stylu Doliny Krzemowej jest ona ambitna. Chodzi tutaj o zrozumienie wszechświata i powstrzymanie zagłady ludzkości. Chyba już bardziej epicko się nie da. No ale jest to w stylu Elona Muska, myślę, że nic nowego. Jeżeli ktoś śledzi projekty tego pana, no to on zawsze gdzieś tam celuje bardzo wysoko. Nie zawsze potem do celu jest w stanie gdzieś tam trafić, może zwłaszcza w taki prosty, przewidywalny sposób. No ale zapowiada się to wszystko bardzo ambitnie i ciekawie, a samą inspiracją dla modelu Grok jest urządzenie znane z książki, z powieści Autostopem przez Galaktykę. Tam również no właśnie to urządzenie, które było przyjacielem autostopowiczów, no to właśnie tym ma być ten Grok, więc mamy tutaj dużo elementów humorystycznych, znanych również z tej książki. Model ma zdecydowanie słabsze filtry bezpieczeństwa niż konkurencja ze strony OpenAI czy Anthropic. Odpowiada na kontrowersyjne pytania, żartuje przy tym. No więc widać tego ducha Elona Muska w tym produkcie, co dla mnie jest jak najbardziej spoko, to jest dla mnie ciekawe. Akurat za to Elona Muska szanuję i cenię, że potrafi gdzieś tam z tą swoją autentycznością wychodzić przed szereg. Moim zdaniem dzięki temu świat jest ciekawszy. No bo kiedy myślimy o ChatGPT, kiedy myślimy o Cloud 2 czy Google Bard, no to nie są produkty, które same w sobie wywołują jakieś emocje, sympatie, antypatie. One są no takie, powiedziałbym, neutralne, trochę nudne. Tutaj zdecydowanie, jak zwykle, Elon Musk jest gotowy na to, aby polaryzować ludzi, wywoływać albo dużą sympatię, albo antypatię. No i myślę, że tak jak jego inne projekty były odbierane, tak również Grok podzieli społeczność użytkowników dużych modeli językowych na tych, którzy są fanami tego projektu, którzy mu kibicują, i na osoby, które uważają to za kolejną głupotę w jego wykonaniu. Realnie czas pokaże, czy kto będzie miał rację, tak jak zresztą w przypadku chyba wszystkich jego projektów, które żaden z nich jeszcze tej swojej głównej misji nie zrealizował i cały czas jeszcze jesteśmy na etapie gdzieś tam brania na wiarę tego, że się uda, bądź też nie. Co ty sądzisz, Przemek, o samym właśnie tym backgroundzie i podejściu do budowania tej technologii?
Na pewno podoba mi się to, że w produkcie czuć foundera, i widać, jak ten founder patrzy na świat. Faktycznie, tak jak zauważyłeś, Cloud ani ChatGPT, czyli te najpopularniejsze modele językowe dostępne też głównie w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o Clouda, no to nie są jakoś szczególnie inspirujące narzędzia. To też dobrze widać po całej komunikacji, którą na przykład publikuje OpenAI. Ja kiedyś widziałem takie spostrzeżenie na X-ie a propos tego, że na przykład ich blog posty są opakowane w nudny sposób, tam nie ma żadnego brandu, to jest takie bardzo generyczne. Sama aplikacja ChatGPT na mobilki wygląda dość minimalistycznie, no ale mi akurat coś podpowiada, że to jest wszystko robione by design, to dokładnie ma takie być, to dokładnie ma być nieodstraszające, to ma być gotowe na jak najszerszą adopcję, zapraszanie użytkowników po prostu do siebie, na zwiększanie tego userbase'u i dalsze customizowanie tego, czym dla użytkownika po prostu ta sztuczna inteligencja jest. Elon Musk oczywiście idzie pod prąd, Elon Musk ma swój pomysł na to, jak pierwszy model językowy wystawić na świat, czym on się powinien charakteryzować. O tym, jak sam Grok działa, można posłuchać w podcaście Lexa Friedmana, do którego też jakiś czas temu właśnie Elon Musk wpadł i panowie właśnie na żywo w trakcie rozmowy testują kilka odpowiedzi z samego Groka. No i mają przy tym sporo beczki. I widać, że ten model językowy zaskakuje zarówno samego Muska, jak i Friedmana, który po prostu też decyduje się na kolejne tutaj przemyślenia i refleksje, porównania do innych modeli językowych, które są dostępne na rynku. No widać, że to jest narzędzie, które angażuje użytkowników, które triggeruje. Czasami wywołuje kontrowersje, żeby nie mówić przeraża w kontekście na przykład jakichś substancji niedozwolonych, jakichś używek, bo tutaj Grok też całkiem dobrze sobie radzi, no ale jest to na pewno rozwiązanie jakieś. Pewnie dużo łatwiej rozmawiałoby się o tej technologii, gdybyśmy mieli do niej dostęp. Ona aktualnie dostępna jest, tak jak wspomniałem, w Stanach Zjednoczonych w tej najwyższej subskrypcji samego X-a, to jest subskrypcja o nazwie Premium Plus, która została niedawno wprowadzona. Natomiast z tych wszystkich screenshotów, które pojawiają się na X-ie, z całej tej viralowości, widać, że no, udało się zbudować jakąś tożsamość tego narzędzia, co nie jest łatwe, bo wiele tych modeli, które się pojawia, reprezentuje głównie takie aspekty naukowe, badawcze, one są bezpieczne, te wszystkie filtry, o których ty, Marcin, powiedziałeś, są na to nakładane, no a na końcu trzeba też mieć trochę frajdy z tej technologii. My zaraz też przejdziemy do tych aspektów bardziej technicznych i badawczych, porozmawiamy o tym, jak to duży model jest, co on tak naprawdę potrafi, ale jak zadajesz mi pytanie, co ja na to, to ja mówię, mi się to po prostu podoba i dobrze ogląda się te wszystkie wariacje podejść do AI. Meta robi to trochę inaczej, OpenAI robi to trochę inaczej, Musk robi to totalnie inaczej. Myślę, że nudy jeszcze na tym polu długo nie będzie.
To prawda, jest to na pewno silny ruch po stronie rozbudowywania tej marki X, no, która zaczęła się wraz z rebrandingiem Twittera, no ale jak pewnie wiecie, Elon Musk ma dużo bardziej ambitne plany też co do samej platformy. On chce, żeby to był taki zachodni WeChat. No zobaczymy, czy to się uda. Na pewno fajnie działający LLM w dzisiejszych czasach może być źródłem napływu użytkowników, budowania zainteresowania, więc moim zdaniem to jest bardzo dobre posunięcie z jego strony. Ja co do samej tej wizji X, do zakupu Twittera mam ambiwalentne podejście. Tutaj polecam przeczytać najnowszą biografię Ilona Muska autorstwa Waltera Isaacsona, który zresztą o dziwo ostatnio wystąpił u Karola Paciorka w podcaście, co mnie bardzo zaskoczyło. Był to na pewno fajny widok i też fajnie było zobaczyć, że Karol tą książkę przeczytał i nawet zrozumiał. Tutaj no, nie chcę być specjalnie niemiły, ale jest to człowiek, który często nie zaskakuje mi swoim podejściem, raczej gdzieś tam wygłasza takie talking pointy określonej grupy, do której należy, a tutaj wykazał się zniuansowanym podejściem do samej postaci. Widać, że na niego ta książka wpłynęła, moim zdaniem w sposób pozytywny, no bo ona fajnie pokazuje niuanse tej postaci i też jak to była chaotyczna decyzja z samym zakupem tego Twittera. Bardzo możliwe, że powstanie Groka jest swego rodzaju jego następstwem, chęcią ratowania tej inwestycji, no, która sama w sobie nie była najlepsza, jak już czas pokazał. No ale jeżeli to ma prowadzić do tego typu innowacji, no to w ostateczności to się może okazać, że to była jednak dobra decyzja. Tak więc ja trzymam kciuki i może przejdźmy do tej warstwy technicznej bardziej, co wiemy o Groku jedynce. No właśnie, Przemek, opowiadaj.
Ja myślę, że taką najciekawszą cechą samego Groka jest fakt, że to ma być model, który uczy się na podstawie treści na X-ie. To jest różnica względem innych modeli, które albo w ogóle nie mają dostępu do sieci, albo mają ten dostęp do sieci ograniczony, albo realizowany przez pluginy. Tutaj właśnie twórcy Groka zapowiadają, że będziemy mieć właśnie close to real-time updates, właśnie dzięki temu, że Grok w ten czy inny sposób będzie podłączony do tych feedów, które pojawiają się właśnie w byłym Twitterze. Sam jestem ciekaw, jak to działa. Było kilka prezentacji, gdzie widzieliśmy wydarzenia ze świata rzeczywistego, wydarzenia, które miały miejsce kilka godzin temu, o których Grok już mówił, więc faktycznie być może jest w tym sporo prawdy. No bo myślę, że też przełamanie tej granicy takich syntetycznych, oderwanych od świata modeli, które są aktualizowane na przykład co kwartał albo co pół roku, jest jedną z większych przeszkód, która sporo osób po prostu powstrzymuje, szczególnie z tym mindsetem, o którym my często mówimy, że to ma być wyszukiwarka, tak? Ja się chcę dowiedzieć, co na świecie się zdarzyło tydzień temu i w takim modelu nie ma tej informacji, no więc całe to AI to jest jedna wielka ściema. W przypadku Groka to ma działać inaczej. Znowu wszystko sprowadza się do tego, że po prostu trudno się o tym mówi, kiedy nie ma się tego po prostu pod palcami, pod klawiaturą. Natomiast jest też kilka informacji stricte technicznych. Grok 1 to nie jest największy model, to jest model, który ma obecnie 33 miliardy parametrów, więc nie jest nawet połową tej największej Llamy 2 od Mety. Ma stosunkowo małe, niewielkie jak na dzisiejsze czasy okno kontekstowe, bo to jest okno kontekstowe na 8000 tokenów. W przypadku na przykład GPT-4 Turbo przez API mamy teraz 128 tysięcy tokenów. No i mamy też zapowiedź tego, że po prostu to jest jeden z całej serii modeli, nad którymi xAI pracuje. To jest właśnie pierwszy taki publicznie dostępny model, coś na zasadzie pierwszej wersji czata GPT, która po prostu powstała na zasadzie zaprezentowania się przyszłym potencjalnie inwestorom, zachęcenia ludzi do aplikowania do tej firmy, otwarcia rekrutacji i pokazania, że ta firma faktycznie działa. A propos samych technikaliów, to jest w zasadzie wszystko. Nie wiem, czy ty masz, Marcin, tutaj jakieś dodatkowe informacje?
Taki może mały komentarz, dygresja. Powiedziałeś, że w obecnych warunkach 8000 tokenów w oknie kontekstowym to nie jest szczególnie dobry wynik, z czym się zgadzam, aczkolwiek to pokazuje, jak niesamowite postępy robi dziedzina, no bo jeszcze pół roku temu w kwietniu byliśmy pod wrażeniem tego, że GPT-4 ma takie właśnie okno kontekstowe. To było podwojenie standardu tych 4000 tokenów, a pół roku później to już jest cienizna, nie? Teraz się spodziewamy no, 32 tysiące plus tak naprawdę, a już ta setka powoli staje się jakimś tam standardem, no więc to pokazuje, jak szybko idziemy do przodu. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w przyszłorocznym podsumowaniu listopada, czy będziemy już mówili po prostu o jakichś tam milionach tokenów kontekstu jako standardzie. Jest to szczerze mówiąc możliwe, więc bardzo ciekawe, jak to szybko idzie do przodu. Niesamowite.
21 listopada mieliśmy jeszcze informację o tym, że właśnie Cloud w wersji 2.1 od firmy Anthropic też miał tu zwiększone okno kontekstowe, ma zwiększone okno kontekstowe. No i właśnie w przypadku tego modelu mówimy o 200 tysiącach tokenów, więc to jest jeszcze większa wartość od tego, co mamy w GPT-4 Turbo. Też mamy model, do którego niestety my tutaj użytkownicy w Unii Europejskiej tak łatwo dostępu nie uzyskamy, ale jak ktoś korzysta z Amazon Bedrocka, to może zarequestować dostęp. Ja to sprawdzałem i działa. Pojawiły się też lamy na Bedrocku jako taka kolejna dygresja, więc można sprawdzić AWS-a i przez AWS-a tutaj z poziomu Europy korzystać z tych modeli, które normalnie nie są dostępne. Wątpię, że ten grok tam się pojawi. Natomiast jest taka opcja, warto wiedzieć. Na AWS-ie na start mamy kredyty, które pozwalają nam w pewnym określonym limicie korzystać z tych modeli. Możecie sami sprawdzić po odsłuchaniu tej rozmowy, jak to wszystko działa. A propos samego Groka i firmy xAI, to też nie jest jedyny release, o którym dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć, bo pojawiło się też narzędzie Prompt IDE dla prompt engineerów. Narzędzie, które ma wspierać interpretowalność wielkich modeli językowych, no ale może tutaj Marcin, ty byś opowiedział, co to jest właściwie za narzędzie, czy widzisz, że moglibyśmy z niego korzystać na przykład w kontekście tego, co my robimy na Opanuj AI, może przy warsztatach, może przy innych projektach?
No jak najbardziej, narzędzie zapowiada się genialnie, tak naprawdę pierwszy porządny tooling dla deweloperów, czy też prompt engineerów, zwał jak zwał, który pozwala iterować nad promptami. Wygląda to wszystko dość podobnie do interfejsu Gita, gdzie widzimy po prostu branching tego, jak nasze prompty zmieniają się na przestrzeni czasu, możemy testować ich skuteczność. No więc wreszcie coś, co było domeną open source'owych paczek na GitHubie z bardzo skromnym interfejsem, dostaliśmy naprawdę fajną webową apkę. Znaczy nie dostaliśmy, bo to jest póki co dostępne tylko za zamkniętą gdzieś tam waitlistą dla wybranej grupy ludzi, aczkolwiek no, wygląda to jako na użyteczne narzędzie, z którego na pewno byśmy korzystali właśnie pod kątem warsztatów, o czym wspominałeś, gdzie na bieżąco musimy te prompty, te przykłady zmieniać, ponieważ modele się zmieniają i na przykład coś, co ma prezentować porażkę modelu przy rozwiązaniu jakiegoś zadania i wyjście do stosowania technik prompt engineeringu. Teraz już nawet na przestrzeni tygodnia niestety te modele tak się poprawiają, że coś, co nie działało jeszcze 2 tygodnie wcześniej, teraz już nagle działa, a my jesteśmy w kropce, więc fajnie by było mieć takie version history i widzieć, co jesteśmy w stanie w takim prompcie zmienić, żeby on faktycznie tą oczekiwaną porażkę bądź też sukces zawsze odnosił, więc to byłoby bardzo użyteczne, nie tylko w kontekście modelu Grok, ale też oczywiście modeli OpenAI. Mam nadzieję, że tutaj OpenAI się zainspiruje i stworzy podobne narzędzie. To powinien być standard tak naprawdę, żeby móc pracować nad produkcyjnymi zastosowaniami LLM-ów. Wiadomo, takie rozwiązania są, ale to są open source'owe paczki. Moim zdaniem, no, skoro te korporacje mają takie zasoby, mają tak duże zarobki dzięki naszym opłatom za API, za ChatGPT+, no to fajnie, gdyby taki gest w stronę deweloperów się pojawił również ze strony innych firm.
Ja sobie pomyślałem, że to jest też taki ciekawy kontrargument względem tej tezy, którą my tutaj czasami przedstawiamy, że ten prompt engineering to może nie jest rola per se, to nie jest taka standalone'owa rola, no ale widać, że wraz ze wzrostem możliwości modeli, wraz ze wzrostem zainteresowania tą tematyką promptingu, ta infrastruktura i tooling też po prostu będzie nadganiać. I tak się zastanawiam, czy może ktoś tutaj nie obali po serii takich 5-10 publikacji tej naszej tezy, że ten prompt engineering to może nie będzie standalone'owa rola. Może to wyglądać troszkę inaczej, może to być wsparcie zespołów machine learningowych, może to być narzędzie w toolbelcie takiego AI engineera. Natomiast no ja sobie właśnie pomyślałem, jak czytałem tego posta, że to nie jest właśnie tylko narzędzie dla hardkorowych machine learning engineerów, to jest narzędzie dla ludzi, którzy pracują z modelami językowymi, chcą iterować, nie wystarcza im Git, jeśli chodzi o kontrolę wersji promptów, to jest też bardzo uciążliwe i chociażby przy Advent of Frontend ja to odczuwam, o czym też jeszcze powiemy w tym odcinku. Ale co ty o tym myślisz? Czy to jest jakiś sygnał, że jednak powinniśmy inaczej podchodzić do tego prompt engineeringu, czy ty chciałbyś poczekać na serię takich narzędzi i tutaj czas jeszcze pokaże, jak to z tym będzie?
To nie zmienia jakoś znacznie mojego podejścia do samego prompt engineeringu. Ja cały czas się trzymam tego, że to będzie rozszerzenie skillsetu deweloperów w przyszłości, po prostu programowanie się zmieni i myślę, że te LLM-y będą bardziej lub mniej częścią naszej pracy, bo coraz więcej aplikacji będzie tego typu funkcje integrowało do swojego feature setu. Raczej myślę, że to pójdzie w tym kierunku. No bo tak jak mówimy, raczej z biegiem czasu stosowanie wszelkiego rodzaju technik, trików będzie coraz mniej istotne. Stąd moim zdaniem to będzie trochę za mała domena, żeby z tego robić osobny zawód. Raczej czuję, że po prostu specjaliści z innych dziedzin będą się doszkalali i wykorzystywali to jako po prostu część swoich kompetencji, która pozwala realizować jakiś konkretny cel biznesowy, czy to jest wypuszczenie nowego feature'a, czy też realizowanie jakichś kampanii marketingowych. Tak to widzę.
Natomiast jakbym Cię miał zapytać, czy zainstalowałbyś, to pewnie jednym zdaniem byś odpowiedział, że...
Oczywiście, no, to jest bardzo użyteczne narzędzie, tak jak mówiłem, chętnie, tylko tak naprawdę do szczęścia byłaby mi potrzebna możliwość wyboru również innych modeli, z których korzystam. No, jest to przede wszystkim GPT-4. No, wiadomo, to jest produkt xAI, ale fajnie, gdyby pojawiło się coś wszechstronnego, albo gdyby każda firma, która oferuje poważny model, miała swoje rozwiązanie tego typu.
No więc to właśnie jest xAI i wszystkie te premiery, które oglądaliśmy w listopadzie. My przechodzimy do kolejnego uczestnika tych wszystkich debat i rywalizacji ze świata sztucznej inteligencji. Do uczestnika, który często jest, tak jak powiedziałem, głównym aktorem tych naszych rozmów, OpenAI. W OpenAI sporo się działo. Mieliśmy releasy, mieliśmy premiery, mieliśmy konferencje, mieliśmy zwolnienia, mieliśmy zatrudnienia, mieliśmy CEO dużych firm komentujący to, co się dzieje w tym OpenAI. Od czego ty byś, Marcin, chciał zacząć? Możesz sobie wybrać twój ulubiony temat, możesz sobie wybrać jakąś domenę, której chciałbyś dotknąć i pewnie trafisz i w tej domenie na pewno coś się w tym listopadzie wydarzyło w OpenAI.
Pierw zajmijmy się konkretami, czyli konferencją Dev Day, która się odbyła 6 listopada. Wydaje się, że to już było bardzo dawno i trochę już na porządku dziennego przyszedłem do tych
wszystkich... To
jest niesamowite.
Przepraszam, że się przerywam, ale to jest niesamowite, o czym my rozmawiamy i jak właściwie to zostaje w głowie, nie? Że 4 tygodnie temu oglądaliśmy konfę i to się wydaje absolutnym prehistorią.
No ale to wszystko przez te wydarzenia właśnie dramatyczne, wydaje mi się, że przynajmniej w bardzo dużym stopniu. Aczkolwiek, no właśnie jak spojrzałem sobie na to, ten nasz scenariusz, na podsumowanie tych wszystkich nowości, no to jest absolutnie niesamowite i jest to gdzieś tam ogromny dowód na to, że OpenAI shipuje jak szalone, shipuje po prostu jak żadna firma chyba od lat, przynajmniej ja czegoś takiego nie widziałem, jestem pod ogromnym wrażeniem, tutaj ogromny ukłon, mimo tych wszystkich gdzieś tam niedoskonałości, które widać na UI-u czata GPT, to naprawdę takie tempo wprowadzania nie banalnych nowych funkcji to jest coś, co moim zdaniem zasługuje na szacunek i brawa. Więc no, przechodząc do konkretów. Pierw o nowościach w ChatGPT+, które trochę sprawiły, że nasz odcinek nagrany pod koniec sierpnia już jest w jakiejś części nieaktualny. Oczywiście rekomendacja, aby to kupić, nadal jest aktualna. Ja cały czas uważam, że to jest jedna z ostatnich subskrypcji, z których bym rezygnował, jeżeli miałbym gdzieś tam jakieś cięcia budżetowe. Dużo szybciej niż Netflix, Amazon Prime i inne tam przyjemności, bo to naprawdę jest konkretny pakiet, który wnosi ogromną wartość dla każdego pracownika umysłowego, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach. No więc co dostaliśmy? Dostaliśmy możliwość budowania własnej wersji ChatGPT, który jest dostosowany do naszych potrzeb, czy też do konkretnego use case'u. Możemy to robić za pomocą szkolenia go, za pomocą promptów i też naszych danych. Możemy wprowadzać dane, do których chcemy, żeby ta nasza instancja, ten nasz custom GPT miał dostęp i z nich korzystał. Więc wiele osób gdzieś tam mówiło, że custom instructions jest bardzo fajną funkcją, no ale musimy z tej samej konfiguracji korzystać w każdej konwersacji, co nie zawsze jest tym, czego oczekujemy. No a tu właśnie dostajemy możliwość stworzenia sobie konkretnej instancji, która na przykład będzie specjalizowała się w pomaganiu nam przy kodowaniu w TypeScriptie. Możemy zrobić wersję do Ruby on Rails, możemy zrobić wersję do Laravela. Tak naprawdę droga wolna, wrzucać tam sobie do dokumentację, wrzucać tam jako prompty nasz coding standard i dostajemy dzięki temu odpowiedzi z na przykład wygenerowanym kodem, który nie dość, że jest poprawny, który jest na bieżąco z najnowszą wersją Laravela dzięki wgraniu dokumentacji, to jeszcze będzie zgodny z naszym coding standard. No więc jak dla mnie wypas i to jest pomysł, który gdzieś tam przyszedł mi do głowy dosłownie teraz i tego typu use case'ów, tego typu zastosowań dla tych custom GPT, no można wymyślać na pęczki. Kilka z nich jest udostępnionych jako default przez OpenAI jako zajawka, no i też istnieje cały marketplace, możemy po prostu korzystać z GPT, które tworzą inni użytkownicy. No to jest niesamowity potencjał, tak naprawdę pewnie za kilka miesięcy zobaczymy jego owoce, bo dopiero wszyscy się tego uczą, sprawdzają, jak z tego korzystać. Co ty, Przemek, sądzisz o custom GPT?
Ja miałem przede wszystkim takie wrażenie, że oglądam premierę App Store'a Apple'owskiego i ten App Store po latach jest oceniany jako naprawdę krytyczny milestone, jeśli chodzi o popularyzację tej platformy, którą stał się iOS. No i mam takie wrażenie, że właśnie doświadczyliśmy tego samego. Społeczność, zainteresowanie społeczności tak naprawdę wzrosło. Marketing wokół tego, czym GPT są, też od razu się pojawił. Mamy rywalizację pomiędzy autorami, którzy te GPT stworzą na X-ie i na innych platformach, gdzie te publikacje powstają. No myślę, że to jest znakomite rozwiązanie. Kolejny raz to pokazuje, jak działa ta strategia stawania się platformą ze strony OpenAI, co nie zawsze było takie oczywiste. No teraz widać, że ma być ten empowerment dla wszystkich AI engineerów, dla osób, które chcą budować oczywiście rozwiązania w oparciu o chata GPT czy o ich API, o którym sobie jeszcze teraz powiemy, ale bardzo mi się to podoba. Jestem na razie głównie ograniczony czasowo, bo po prostu spędzałbym z tymi GPT zdecydowanie więcej czasu i myślę, że ty masz tak samo. Natomiast no potencjał jest ogromny. Nie jest to super hura optymizm, bo tutaj też warto powiedzieć, że na przykład, tak jak wspomniałeś, te same polityki prywatności obowiązują. Te obawy, które mieliśmy a propos uczestniczenia naszych danych w procesie treningu, również trzeba brać pod uwagę. Tutaj dokumentacja mówi o tym, że cały ten proces działa na zasadzie opt-out, czyli nadal musimy się wyłączyć jakby z brania udziału w procesie treningu. Natomiast potencjał jest naprawdę szalony. Mamy połączenie właśnie custom instructions, mamy połączenie uploadowania danych i budowanie tych konkretnych ról, które są przetrzymywane, które są persystentne po stronie chata GPT. Dla mnie jedynym ograniczeniem tak naprawdę jest teraz czas i kreatywność. Ja tutaj mogę wspomnieć, że ostatnio mojej żonie po raz pierwszy pokazywałem chata GPT. Dzisiaj już dostałem jakieś screenshoty, że z tym chatem GPT spędza czas przy nauce angielskiego. Także nic tylko polecać.
To prawda, nie da się ukryć, że chodzi nam po głowie stworzenie custom GPT na przykład do kursu Opanuj Frontend. Czy to się uda zrobić, czy to będzie działało, to czas pokaże. Aczkolwiek rozważamy to, będziemy testowali, więc bardzo możliwe, że taki bonusowy dodatek do naszego kursu się pojawi, czy to będzie w pierwszej, czy drugiej edycji, to czas pokaże, bo tak jak Przemek mówił, jedyne co nas ogranicza, no to obecnie czas, bo samo rozwiązanie jest turbo interesujące i można naprawdę wdrożyć wiele wartościowych pomysłów. Tu się też zapowiada gdzieś tam właśnie cały ten marketplace. OpenAI nawet chce się dzielić przychodami. Nie ma do końca jeszcze podanego modelu, jak to wszystko będzie działało, ale widać, że plany są ambitne i chcą gdzieś tam tworzyć motywatory, bodźce do tego, aby nad tymi custom GPT pracować w sposób ciągły i sumienny, żeby to cały czas się rozwijało i żeby ludzie wręcz ze sobą rywalizowali, żeby stworzyć najfajniejsze wersje rozwiązujące konkretny problem. Tak więc jak najbardziej ekstra. No i podsumowując, to pewnie jest pierwszy krok właśnie w kierunku tych agentów, którzy za pośrednictwem takich projektów jak AutoGPT mieli już gdzieś tam działać w kwietniu tego roku. No dość szybko rzeczywistość zweryfikowała, że jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, ale myślę, że to jest fajny taki milestone. Jeżeli to wejdzie do powszechnego użytku i będzie działało, no to będziemy mogli myśleć dalej o coraz większej autonomiczności tego typu rozwiązań. Tak więc trzymam kciuki. Dla mnie to jest fajny właśnie krok, aby w kierunku tych agentów się przesunąć, a i nie robić tego na fali jakiegoś hype'u i hura optymizmu, bo to po prostu jest ciężki problem do rozwiązania i myślę, że jako społeczność deweloperów musimy się wzajemnie od siebie uczyć i stopniowo w tym kierunku iść.
Dokładnie tak. Ja tutaj może jeszcze wspomnę o jednym z poprzednich gości naszego podcastu, o Leszku Bukowskim, który też wspominał, że nad jednym z takich agentów pracuje. Taki agent ma być właśnie oparty o GPT-4, o API OpenAI. O ile pamiętam, nazywa się Prometeusz, Leszek o nim pisze na X-ie, więc jeśli jesteście zainteresowani wyzwaniami, które są wokół budowania takiego agenta, to też warto pewnie Leszka obserwować. Zadawajcie nam pytania, zadawajcie pytania Leszkowi, kiedyś może w podcaście o tym projekcie porozmawiamy. A teraz możemy przejść do tematu API, bo w API działo się niewiele mniej. Deweloperzy, którzy nie korzystają stricte z ChatGPT, ale integrują swoje aplikacje ze sztuczną inteligencją, też mogą być zadowoleni. Tutaj sporo zmian na wielu poziomach. Z jednej strony nowe modele GPT-4 Turbo, z drugiej strony nowe modalności, no i zupełnie nowe Assistance API, które ma być takim odwzorowaniem właśnie Custom GPTs. Tutaj Marcin, ja tobie oddam pałeczkę. Wybierz sobie ten temat, który cię najbardziej interesuje i przejdziemy przez te zmiany w samym API.
No myślę, że tutaj gwiazdą tej odsłony będzie GPT-4 Turbo, którego nikt się nie spodziewał, a każdy potrzebował. Niesamowity model, szalone okno kontekstowe, 128 tysięcy tokenów i co najlepsze, to wszystko przy znacznie niższych kosztach, bo input jest prawie 3 razy tańszy, output jest tańszy 2 razy, więc mamy większe okno kontekstowe, mamy niższe ceny i sam model jeszcze działa, z tego co wiem, trochę szybciej. My już z niego korzystamy na produkcji w projekcie Advent of Frontend. Więcej informacji o tym projekcie znajdziecie na opanujfrontend.pl/Advent i też korzystamy już w szkoleniach Opanuj AI, tak więc to jest coś, co nam się od razu przydało. No i myślę, że przydało się w zasadzie wszystkim, którzy budują na podstawie OpenAI API, no bo wcześniej była dość poważna i zasadna decyzja i dylemat, czy decydować się na GPT-3,5 Turbo, które gdzieś tam od strony ekonomicznej było jedynym na szerszą skalę dostępną opcją, bo GPT-4 w najzwyczajniej świecie było za drogie i za wolne dla wielu zastosowań produkcyjnych. Tutaj wraz z pojawieniem się GPT-4 Turbo, no to decyzja już nie jest taka oczywista. No i ja osobiście się cieszę, że właśnie to GPT-4 będzie mogło zawitać większej ilości projektów, bo ten model jest niesamowity. On gdzieś tam tak naprawdę stoi za kulisami projektu Opanuj AI. On gdzieś tam kupił nasze serce. No i cieszę się, że będzie doczeka się on jeszcze szerszej adopcji. Taki jest mój komentarz do GPT-4 Turbo. Przemek, czy masz coś tutaj do dodania?
Tutaj nie mam nic do dodania, ja się tylko uśmiecham, jak właśnie robię sobie ten scenariusz i piszę, że GPT-4 Turbo jest tańsze i szybsze. Myślę, że to jest taki polski model z polskiej firmy informatycznej, gdzie ma być taniej, szybciej i to jest właśnie model, który po prostu ma zachowywać się w ten sposób. Ja bym powiedział, że drugim takim headlinerem tych wszystkich ogłoszeń w samym API jest na pewno Assistance API, czyli tak jak wspomniałem, takie odwzorowanie tych custom GPTs, o których ty, Marcin, opowiadałeś. Sporo konceptów jest bardzo podobnych. Największa różnica polega na tym, że to nie z poziomu interfejsu użytkownika tworzymy sobie nowe instancje samych tych asystentów czy agentów, ale z poziomu właśnie API. Możemy sobie skonfigurować nową instancję i zacząć z instancją naszego asystenta zacząć prowadzić rozmowę. Możecie zapytać, jakie to są różnice w porównaniu do Completion API. Ano, różnica jedna jest istotna, a mianowicie polega ona na tym, że całe rozmowy są teraz przechowywane po stronie OpenAI i możemy kontynuować taki jeden nieskończenie, zgodnie z tym, co mówi dokumentacja, długi wątek rozmowy z danym asystentem, co jest istotną zmianą właśnie w porównaniu do czasów sprzed konferencji Dev Day, gdzie sami musieliśmy zarządzać storage'em na nasze rozmowy, gdzie nie mieliśmy tych instancji od strony API, teraz to OpenAI bierze na siebie. Mamy podobne rozszerzenia, co właśnie w przypadku Custom GPTs, bo możemy sobie do tych rozmów dodawać swój kontekst, swoje informacje, możemy korzystać z Code Interpretera, mamy Retrieval, czyli właśnie wykorzystywanie jakiegoś zewnętrznego kontekstu. No ja już tutaj zastanawiam się, jak można z tej funkcjonalności skorzystać w przypadku właśnie Advent of Frontend, bo tam pojawiło się jedno zapytanie a propos tego, jak na przykład zapamiętywać zadania w obrębie całego wydarzenia w ciągu całego miesiąca. I myślę sobie, że tacy assistants API, tacy asystenci mogliby tutaj pomóc, gdzie na przykład otwarlibyśmy wątek na wszystkie zadania, przechowywalibyśmy te instrukcje każdego dnia, a nowe polecenie co rano byłoby takie: podaj mi zadanie, które jeszcze się wcześniej nie powtórzyło. I myślę, że tym assistants API można by to załatwić. Zobaczymy, czy starczy czasu, bo z Advent do Frontend chcemy wystartować za 2 dni, w zależności od tego, kiedy to opublikujemy. Po prostu 1 grudnia, może to być też godzina po publikacji tego podcastu, jeśli się okaże, że zmontujemy to dopiero w piątek rano. Natomiast jest tutaj naprawdę bardzo istotna zmiana, bardzo dużo korzyści, jeśli chodzi o przechowywanie rozmów. Też nie mogę się doczekać, aż z tego skorzystam. Jak ktoś już skorzystał, to też czekamy na wasze komentarze, jak z tym Assistance API jest. Ostatnia taka rzecz, bardziej techniczna, która też może być interesująca, jeśli chcecie urozmaicić swoje aplikacje, to są nowe modalności w samym API. Mamy wsparcie dla GPT-4 Vision. Możemy prosić API o interpretowanie naszych obrazów. Mamy DALL-E 3, więc generowanie ilustracji, no i mamy nowe API Text-to-Speech, pewnego rodzaju alternatywę do samego Whispera, która działa w 2 trybach, w takim trybie High Definition oraz w trybie standardowym. No i jeśli ciekawi Was wycena tych wszystkich nowych modalności, no to w przypadku GPT-4 Vision to zależy od rozdzielczości obrazu, który analizujecie. W przypadku rozdziałki Full HD zapłacicie około 1 centa za analizę takiego obrazu. W przypadku DALL-E 3 za wygenerowanie jednego obrazu zapłacicie 8 centów za standardową jakość, a w przypadku Text-to-Speech zapłacicie około 3 centy za taki speech w jakości HD. Więc nie są to duże ceny, szczególnie w przypadku eksperymentów, budowania projektów na boku, kiedy chcecie zrobić coś dla community. Myślę, że warto to sprawdzić. Jedna ważna rzecz, która też jest dostępna już w samym API, to jest automatyczna kontrola limitów po stronie API. Nie musimy requestować podwyżek, możemy do pewnego poziomu sami sobie tutaj skręcać te limity albo je podnosić. Tego też nie było wcześniej dostępnego, więc myślę, że ta platforma staje się coraz bardziej dojrzała i chyba przychodzi taki moment, że trudno o nie budowanie jakiegoś eksperymentu w oparciu o OpenAI API, żeby chociaż zobaczyć po prostu, co możemy zyskać dzięki temu.
Tak, zdecydowanie zbliżamy się do tej dojrzałości. Czuję, że wraz z końcem tego roku to już nie będzie zabawka dla early adopterów, innowatorów, tylko właśnie zbliżamy się do tego early majority, do momentu, w którym no, coraz więcej firm bez tutaj zbędnych wygibasów jest w stanie korzystać z tego typu rozwiązań w swoich aplikacjach i bardzo możliwe, że to rok 2024 będzie rokiem szerszego wdrożenia generative AI na produkcję.
A propos samego API, to jeden kamyczek do ogródka, JSON Mode. To, co dzieje się w kontekście JSON Mode i to, jak jeszcze nieeleganckie jest to API, no to pozostawiamy do sprawdzenia Wam. Może nie będziemy tutaj zaczynać rantu, natomiast tutaj jeszcze, Marcin, pewnie widzielibyśmy jakieś pole do usprawnień.
No zdecydowanie. Widać, tak jak wspominałem, że to jest robione szybko i nie zawsze w pełni w przemyślany sposób, no ale kto tworzył oprogramowanie, ten wie, że to jest gdzieś tam część tego biznesu, to się wpisuje w koszta. I myślę, że to jest kwestia czasu, żeby niektóre nie do końca przemyślane decyzje na poziomie designu API jeszcze poprawić, od czego są breaking change, od czego jest semantic versioning, więc trzymamy kciuki, że tutaj w wersji 2.0, gdzieś tam przyjętej, nawet nie wiem, szczerze mówiąc, jaka jest tam teraz wersja na poziomie klientów, będą poprawki. I może przejdźmy tym optymistycznym akcentem do słynnej dramy, która no, przeszła szerokim echem po całej społeczności technologicznej. Nie wiem, jak to wyglądało w telewizji, bo jej nie oglądam, ale za to wiem, że na platformie x.com no to miałem newsy niemal z każdej minuty. Działy się niesamowite rzeczy, bo z tego co pamiętam, to chyba były okolice połowy miesiąca, kiedy nagle do świata dotarły wieści, że zarząd firmy OpenAI zwolnił CEO Sama Altmana, który jeszcze tydzień wcześniej ogłaszał te wszystkie niesamowite newsy na konferencji DevDay, a dosłownie 1,5 tygodnia później wyleciał z firmy w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Potem był ogrom gdzieś tam zdarzeń i wydarzeń, plotek i nieplotek. Myślę, że nie ma sensu się zagłębiać to wszystko, bo to by zajęło pół godziny, a tak naprawdę Efekt jest taki, że finalnie sam Altman został ponownie zatrudniony przez CEO, przez nowy zarząd jako CEO. W międzyczasie Satya Nadella prawie zrobił deal życia, bo prawie sam Altmana zatrudnił jako CEO pod oddziału Microsoftu zajmującego się AI i prawie przejął cały skład OpenAI. To byłby niesamowity ruch ze strony tego CEO, który no chyba po raz kolejny pokazuje, że chyba jest najlepszym CEO na świecie, który obecnie jest na służbie. Nie przez przypadek Microsoft jest teraz chyba obecnie drugą najlepiej wycenianą firmą na globie i nie zdziwię się, jeżeli w najbliższych latach wejdzie na pozycję pierwszą, no bo widać, że Microsoft świetnie wszedł w tą erę Generative AI i Satya Nadella bardzo dobrze czuje ten temat i też bardzo dobrze potrafi negocjować, potrafi budować relacje. No jest to człowiek, o którym bym się chciał dowiedzieć więcej, bo myślę, że można się bardzo dużo od niego nauczyć jako przedsiębiorca, więc tutaj była okazja, żeby Satya Nadella po raz kolejny się wykazał. Nie udało mu się finalnie domknąć tego deala korzystnego dla Microsoftu, ale na całe szczęście myślę, że z korzyścią dla wszystkich, którzy korzystają z usług OpenAI, wszystko tak naprawdę wróciło do sytuacji sprzed tej całej dramy i przy okazji wyprostowała się sytuacja z zarządem. Ona się teraz cały czas jeszcze gdzieś tam klaruje, bo chyba jeszcze nie wszyscy nowi członkowie są na pokładzie. Tam chyba jest plan, żeby znacznie rozszerzyć ten skład. Wcześniej on był bardzo dziwny, bo w skład zarządu wchodziło 3 pracowników: Sam Altman, Greg Brockman i Ilya Sutskever i 3 osoby takie dość randomowe, wybrane jeszcze za czasów, kiedy OpenAI było non-profit organizacją, gdzieś tam 2 kobiety, które specjalizowały się w etyce AI, kto gdzieś tam wie, co to tak naprawdę znaczy, no to jest, powiem coś kontrowersyjnego, to są lewackie bojówki świata sztucznej inteligencji. Tak to przynajmniej gdzieś tam wygląda. Jeżeli ktoś się zajmuje etyką AI, to bardzo często też się zajmuje ruchami diversity, inclusion, equity i tego typu historiami. To są bardzo gdzieś tam, znaczy to wygląda na zupełnie inną tematykę, ale powiązania ideologiczne są gdzieś tam w praktyce widoczne gołym okiem. No więc moim zdaniem pozbycie się tego typu akcentów z zarządu na rzecz może doświadczenia, kompetencji, to nie jest najgorsza decyzja dla historii firmy OpenAI i jej przyszłości. Więc finalnie z tego całego zamieszania wydaje mi się, że wyszło dużo dobrego, ale myślę, że warto byłoby się zastanowić, co mogło być powodem tego całego zamieszania. Domniemane powody są 2, może Przemek opowiesz o nich.
Zanim może odniosę się do samych powodów, to jeszcze jeden mały komentarz, bo też zauważyłem takie wpisy w internecie na zasadzie: ludzie, czy wy nie macie własnego życia, że tam śledzicie, co się dzieje z samym Altmanem, czy tam naprawdę interesują was dramy jakichś internetowych celebrytów? Ja w jednym z naszych podcastów wspominałem, że tutaj 2 kwestie. W jednym z naszych podcastów wspominałem, że w Polsce jakoś tak w tym naszym świecie IT nie zauważyłem takiej kultury szanowania egzekutywów i ludzi na szczeblach drabinek korporacyjnych. W Stanach, w przypadku tych osób, z którymi pracowałem, programistów z Doliny Krzemowej, naprawdę żyje się tym, kto jest szefem twojej firmy. I to naprawdę wpływa na sporo tutaj aspektów takiego day-to-day operations. No i druga rzecz, nie można zapominać, że coraz więcej z nas, włączając tutaj yours truly, czyli mnie i Marcina, buduje na podstawie rozwiązań OpenAI swoje własne biznesy i po prostu próbujemy przeżyć, próbujemy opłacać kredyty, budując i dostarczając jakieś usługi i produkty właśnie w oparciu o chociażby API, o którym mówiliśmy. No i z perspektywy przedsiębiorców to też są bardzo istotne wydarzenia, które po prostu pokazują, czy ty za tydzień na przykład będziesz mógł zapraszać ludzi na szkolenia, czy te szkolenia trzeba odwoływać, więc no myślę, że jak ktoś wrzuca takiego posta do sieci na zasadzie, czemu właściwie was interesuje, co się dzieje na górze jakiejś firmy, wiecie, zajmijcie się swoim życiem, no to jest takie dość płytkie spojrzenie, bo jeśli by podrążyć i spojrzeć ten temat nieco głębiej, to okaże się, że te powiązania są już tak szerokie, że te konsekwencje też mogą być po prostu odczuwalne. W moim przypadku, w przypadku twoim pewnie też, Marcin, też gdzieś tam przez myśl przeszło, co się stanie z tą naszą działalnością w przypadku niektórych obszarów tego, czym opanuje AI jest. Skończyło się dobrze, I tutaj się też kończył mój komentarz, bo chciałem się do tego odnieść, bo w pewnym sensie to mnie też striggerowało, kiedy czytałem takie uproszczenia właśnie tej rzeczywistości na zasadzie, co wy się przejmujecie, że tam jakiś CEO po prostu i 700 innych osób podpisuje list, żeby z firmy odejść. Nie? Więc to taki mój komentarz do tej sprawy.
Okej, no myślę, że jak najbardziej jest to istotne, kto jest szefem OpenAI, zwłaszcza jeżeli powodem miałoby być to, że był rozłam wewnątrz organizacji na poziomie tego, czym ta organizacja tak naprawdę powinna się zajmować, bo jedną z hipotez jest to, że Sam Altman i Greg Brockman reprezentowali takie podejście biznesowo-produktowe, dzięki któremu dostajemy właśnie te wszystkie ulepszenia, którymi się zachwycaliśmy, dzięki którym ChatGPT Plus jest tak mocno rozwijany, dzięki którym dostajemy coraz lepsze ceny na poziomie API. No czyli widać, że panowie dbają o to, żeby to był rentowny biznes, który rośnie z roku na rok, a była hipoteza, że część firmy nie jest zwolennikiem takiego podejścia, na czele z Ilion Skiverem, czyli Chief Scientistem, no, którzy chcieli bardziej skupić się na badaniach, bardziej skupić się na bezpiecznej drodze do AGI, co było gdzieś tam główną misją i właśnie pierwszą, powiedzmy, punktem statutu tej organizacji jeszcze za czasów, kiedy była non-profitem, więc tutaj był pomysł, że ten cały rozłam, to całe zwolnienie sama Altmana właśnie jest związane z chęcią powrotu do korzeni, do tej pierwotnej misji i porzucenie tej gonitwy za pieniądzem, zainteresowania inwestorów, czy też po prostu deweloperów. Tak więc, no to miało, gdyby się okazało, że to było powodem i gdyby sam Altman miał zostać zwolniony i miałaby być zatrudniona na jego miejsce osoba, która się skupi na researchu, no to miałoby to poważny wpływ na nasze codzienne życie i wszystkich ludzi, którzy właśnie na podstawie platformy OpenAI budują produkty, jak wspominałeś. Tak więc, no dla mnie to nie była tylko telenowela z Doliny Krzemowej. Znaczy, po kilku dniach już się tym stała i przestałem to śledzić, ale sama informacja o tym, że CEO został zwolniony i że tutaj są tego typu zakulisowe potyczki, no to już dla mnie było istotne i dlatego jak ja żyję na co dzień. To też mała errata, bo się gdzieś tam wypowiedziałem o tych lewackich bojówkach, to mogło wybrzmieć dużo mocniej niż tak naprawdę miałem na celu. Chodzi po prostu o to, że tego typu działalność, tak jak działalność wszelkiego rodzaju ruchów woke, moim zdaniem niewiele wnosi pozytywnego do merytorycznej dyskusji o tym, jak powinniśmy jakąkolwiek technologię rozwijać, już w ogóle abstrahując od moich poglądów, które gdzieś tam nie są ani prawicowe, ani lewicowe, żeby nikt sobie nie myślał, że to była wypowiedź jakiegoś konfederaty, którym, broń Boże, nie jestem. Tylko no, moim zdaniem wprowadzanie takich wątków politycznych do debaty merytorycznej o technologii nie jest spoko, a tutaj widzimy tego typu akurat wpływ, moim zdaniem, ideologii skrajnej lewicowej, akurat tej skrajnie prawicowej na szczęście w IT nie mamy, więc mamy o jeden problem mniej. Tutaj jakby koniec eraty, wróćmy może do tematu.
Natomiast ja tylko dodam, że poruszyłeś ciekawy temat, który jest też pewnie warty jakiegoś dedykowanego odcinka. Cały temat tego etycznego AI to jest też gorąca sprawa. Trzeba do tego podejść ostrożnie, na pewno wywołuje to masę emocji. I pewnie jak się przygotujemy lepiej, to bardzo chętnie taki odcinek zrealizujemy, bo też mamy gdzieś w ulubionych pozapisywane właśnie posty na Xie, gdzie programiści z Doliny Krzemowej po prostu pokazują, jak jest przepływ pieniądza pomiędzy poszczególnymi fundacjami i która fundacja wspiera którego lobbystę, żeby takie, a nie inne treści w internecie publikował. I to nie jest tak, że to jest jakaś nasza tutaj opinia na ten temat, że komuś źle życzymy, bo absolutnie tak nie jest. Po prostu są na to dane i fakty, które pokazują, gdzie te pieniądze płyną i co te pieniądze mają powodować, jakie komunikaty albo jakie decyzje mają lobbować. Więc to tutaj może zakończmy to taki cały komentarz, a pewnie jak się do tego przygotujemy, to zrealizujemy taki dedykowany odcinek. No a propos samego AGI, o którym powiedzieliśmy, no to Marcin, możesz jeszcze wspomnieć, kiedy to AGI nadchodzi, bo też są jakieś plotki, bez wchodzenia w szczegółów, że może bliżej niż dalej, zobaczymy ile w tym prawdy.
No właśnie, gdzieś tam drugą plotką było to, że to wcale nie jest kwestia powrotu do korzeni, tylko reagowania na konkretne wydarzenia z tygodni poprzedzających to całe zwolnienie. Gdzieś tam sam Altman sam na swoim eksie napisał, że był świadkiem czterech wielkich przełomów, jeżeli chodzi o AI, i jeden z nich wydarzył się właśnie w ostatnim czasie. Potem pojawiła się informacja o projekcie QStar, który jest realizowany wewnętrznie w OpenAI, oczywiście w sposób tajny, i tam miało dojść do jakiegoś dużego postępu w zakresie rozwiązywania zadań matematycznych, ogólnie rozumowania logicznego i na bazie strzępów informacji, tak naprawdę plotek, o których ja słyszałem, no to mimo że samo rozwiązanie jeszcze daleko do AGI, no to jest to istotny postęp, jeżeli chodzi o rozwiązywanie tego typu zadań, i oni na podstawie prawa skalowania doszli do wniosku, że jeżeli odpowiednio to rozwiązanie podkręcą za pomocą sprzętu, no to może się okazać, że te nasze LLM-y będą już właśnie na poziomie bliskim ludzkiego, bo ten brakujący element, czyli ten reasoning na wysokim poziomie abstrakcji został właśnie w duży sposób zarządzony. To oczywiście jest wszystko jeszcze w sferze domysłów, więc ciężko mówić o czymś więcej. Przemek, czy tu masz jeszcze jakieś właśnie więcej informacji, jakieś przemyślenia w tym temacie?
Jak wrzucicie sobie na przykład w YouTube albo w internet te frazę, czy też właśnie tę nazwę tego algorytmu, czyli QStar, to zauważycie, że każda osoba, która się wypowiada na ten temat, zbiera kilka paperów i próbuje wyciągać jakieś wnioski, ale z dodatkiem, że to nie są informacje potwierdzone. My de facto nie wiemy, co tam w tym OpenAI na dzisiaj się dzieje. Altman sugerował, że widział ten przełom, że to miał być jakiś ten właśnie jeden z czterech przełomów, o których ty, Marcin, powiedziałeś, no, ale mamy strzępki informacji, możecie tych strzępek poszukać w innych też pewnie miejscach. Myślę, że na ten dzisiejszy podcast to jest informacja wystarczająca. A jak coś wybuchnie, mówiąc tak kolokwialnie, to na pewno się dowiecie, pewnie szybciej niż w tym podcaście, a my to skomentujemy. I pewnie tutaj kropkę możemy zrobić. Ta drama trwa, ja tutaj się zgodzę z tobą, tak jak powiedziałeś, że warto było zauważyć i w pewnym sensie zastanowić się nad konsekwencjami zwolnienia sama Altmana. Pewnie codzienne siedzenie w mediach społecznościowych i sprawdzanie, co tam się dzieje w OpenAI, to nie jest najlepszy pomysł. No i tym pozytywnym akcentem akurat ten fragment myślę, że możemy domknąć, chyba że coś z twojej strony tutaj jeszcze się pojawi.
Nie, myślę, że możemy przejść do ostatniego newsa na dziś, coś zupełnie innego, czyli kolejne urządzenie, tym razem od firmy Humane o nazwie AI Pin. Firma Humane otrzymała 230 milionów dolarów inwestycji, więc to jest naprawdę fajna runda, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie już pieniądze w Dolinie Krzemowej nie rosną na drzewach, tylko trzeba gdzieś tam, powiedzmy, trochę zadbać o to, żeby to drzewo wyrosło. Jest już po prostu najzwyczajniej ciężej, żeby dostawać kasę na projekty. No ale tutaj byli pracownicy Apple'a, bo właśnie taki skład stoi za Humane, tak inwestycję otrzymało, no i chcą stworzyć urządzenie wearable, tak zwane, które pozwoli nam nosić AI przy sobie na co dzień. Przemek, czy jesteś w stanie coś więcej powiedzieć o tym urządzeniu? Jak ono działa? Jaki jest zamysł?
Urządzenie w tej podstawowej formie składa się tak naprawdę z dwóch elementów. Jeden jest frontem do świata, drugi jest tyłem do świata. Mamy tę całą przypinkę, którą po prostu umieszczamy na przykład na klapie, na naszej koszuli, na czymkolwiek, co akurat nosimy gdzieś na wysokości klatki piersiowej. I mamy baterię, którą podczepiamy od tyłu, tak żeby to urządzenie po prostu na zasadzie magnesu się tutaj przypięło do siebie, żeby te dwa elementy się po prostu ze sobą skleiły. No i dostajemy coś, co potencjalnie ma być świadome kontekstu tej rzeczywistości, która nas otacza. Tam mamy i mikrofon, i kamerę, i wyświetlacz, więc takie trzy konteksty. A pod spodem mamy właśnie modele generatywnej sztucznej inteligencji. To jest do potrójnego sprawdzenia. Ja, o ile pamiętam, na 99% tam padło, że to OpenAI stoi za tymi modelami, tam konkretnie z GPT-4 ta firma korzysta, natomiast 100% weryfikacji tutaj nie daje, tak jak mówię, to jest do sprawdzenia, chyba się tutaj nie mylę. No i cała praca z tym urządzeniem ma działać na zasadzie takich zapytań on demand, to znaczy na przykład idziemy po ulicy, chcemy sprawdzić nasze powiadomienia albo nasz plan dnia, przykładamy gdzieś rękę w obszar tej naszej przypinki i dzięki takiemu laserowemu wyświetlaczowi ta przypinka na naszą dłoń rzuca podsumowanie wydarzeń albo jakiś kalendarz. Czyli to ważna rzecz, nie powiedziałem tego, w zasadzie nie ma ekranu. Jest ten właśnie laserowy wyświetlacz, który prezentuje informacje na naszej dłoni i gestami dłoni mamy się poruszać po interfejsie tego urządzenia. Kolejny taki kontekst, który możemy sobie wyobrazić, to też było demowane. Bierzemy do ręki jakiś pokarm, jakieś danie, jakąś tabelę mikroelementów. No i prosimy o opinię, czy jest to coś, co po prostu nam nie zaszkodzi, czy nie wywoła jakiejś alergii. To urządzenie właśnie może zeskanować to, co trzymamy akurat w dłoni i może w jakiś sposób skomentować, czy możemy to zjeść, czy to jest wartościowy posiłek, czy może powinniśmy rozważyć coś innego. Mamy też te klasyczne case'y pod tytułem powiedz coś do mnie, a ja zapytam z Pinki, jak to przetłumaczyć, zrozumiem to w innym języku, więc mamy to otwarcie na świat, to już też Google wiele razy zapowiadał a propos Google Translatora. Wiele innych historii, które właśnie potencjalnie mają sprawić, że przestaniemy zaglądać do smartfona tak często, jak to robimy do tej pory. Cała ta idea właśnie tej firmy jest utrzymana w mocno takim duchowym vibe Steve'a Jobsa. Pracownicy tej firmy komunikują, że właśnie wynaleźli to zastępstwo smartfona. Mamy ten interfejs, który jest bardziej naturalny, bardziej organiczny. Natomiast od razu tutaj muszę powiedzieć, że też oglądamy wersję 1.0 tego urządzenia. Ten wyświetlacz laserowy jest stosunkowo niskiej jakości. Ta przewaga nad smartfonami tak naprawdę jeszcze nie jest odczuwalna, bo tam Humane wspomina, że na to urządzenie na razie nie będzie aplikacji, że jakby AI jest samą w sobie aplikacją. To jest też taki nowy koncept, który po prostu musimy sprawdzić w praktyce. iPhone i App Store pokazały, że aplikacje po prostu się sprawdziły, że chcemy mieć różne warianty różnych zabawek i profesjonalnych narzędzi na naszych urządzeniach, za które płacimy. A do tego wszystkiego mamy jeszcze cenę, czyli $700. To jest cena topowych smartfonów, może nie flagowców, może nie iPhone'a Pro Max, ale piksele w takiej cenie latają, więc myślę, że na dzisiaj to jest jeszcze urządzenie przeznaczone dla mocnych early adopterów, którzy chcą mieć jakiś gadżet, którzy chcą troszkę pochwalić się w towarzystwie, że są właśnie on the edge, jeśli chodzi o wykorzystywanie technologii. Natomiast do szerszej adopcji pewnie będzie potrzebna jakaś kolejna seria usprawnień. Przynajmniej ja tak to widzę. No i też to jest taki kolejny odcinek tego serialu Co po smartfonie. Ty też wiem, że jakiegoś tam VR-a u siebie na mieszkaniu masz, też eksperymentowałeś z rozszerzoną rzeczywistością. Czy coś takiego byś nosił? Czy wydaje ci się, że ten smartfon to jest taki ultimate form? Czy czekasz jeszcze na coś innego?
No nie wiem, wygląda to dość creepy, jest tam ta kamera, to też po raz kolejny może być odstraszające dla innych osób. To jest kolejne tego typu rozwiązanie, był już ten wisiorek też, który nie miał chyba kamery, miał już sam mikrofon i ludzie strasznie rantowali, więc jeszcze z dodatkiem kamery myślę, że gdzieś tam te obawy o prywatność tylko rosną. Ciężko to tak naprawdę gdzieś tam obejść, no bo wiadomo, AI potrzebuje danych, żeby funkcjonować, a z drugiej strony takie przekazywanie danych na bieżąco ze swojego życia rodzi wiele wyzwań na poziomie prywatności, interakcji z innymi ludźmi, więc myślę, że te firmy muszą tak naprawdę rozwiązać ten problem i on nie jest aż tak bardzo technologiczny jak społeczny. Jak to w ogóle sprzedać wizję tego, że to jest okej, żeby coś takiego czegoś korzystać i że ludzie się nie mają prawa na nas obrażać na przykład, jeżeli my z czegoś takiego korzystamy. Ja osobiście sam nie wiem, czy tak w ogóle jest. Nie jestem do końca przekonany, czy to korzystanie z takiego urządzenia nie wymagałoby ciągłych pytań do napotykanych osób, czy jesteś okej z tym, że ja to w ogóle na sobie mam, co ogólnie sprawia, że chyba ktoś powinien nam płacić za to, żeby takie urządzenia korzystały, a nie my powinniśmy płacić $700, żeby takie urządzenie nabyć. No więc to są duże wyzwania. Wydaje mi się, że jeszcze większe niż w przypadku gogli VR, które również już ze swoimi wyzwaniami póki co nie radzą sobie najlepiej, no bo adopcja jest dużo wolniejsza niż pewnie chciałby Mark Zuckerberg i osoby, które inwestują właśnie w Google VR miliardy dolarów. Tak więc no zobaczymy. Ogólnie jakby zupełnie szczerze nie uważam, żeby smartfon to był koniec historii, jeżeli chodzi o taką personalną technologię, którą mamy cały czas pod ręką przy sobie. To są oczywiste ograniczenia, tak więc kibicuję wszelkim próbom, wszelkim innowacjom. Czy AI PIN to jest to, czego potrzebujemy, czy to jest następca smartfona? Mam duże wątpliwości, aczkolwiek może wersja trzecia, czwarta będzie zdecydowanie lepsza od wersji pierwszej, od tego, co mamy teraz do dyspozycji. Tak więc ja trzymam kciuki. Prędzej czy później dostaniemy coś fajnego i adekwatnego.
Na pewno tutaj od strony builderów trzeba szczerze z ręką na sercu powiedzieć, że postawienie do życia nowej organizacji, nowego zespołu, który wydaje na świat hardware i ten hardware jest sprzedawalny, to jest mega osiągnięcie. Jest tam AI, więc to jest podwójnie mega osiągnięcie, natomiast do takiej szerokiej adopcji no to jeszcze długa droga, ale myślę, że to jest ciekawy element tych naszych podcastów, że mówimy głównie o software'ze, ale też o biznesie, o hardware'ze, który też zaczynamy nosić i w tym hardware'ze coraz więcej tego AI jest. Pewnie w przyszłym roku porozmawiamy sobie o mądrzejszej Siri, pewnie za jakiś czas porozmawiamy o mądrzejszej Alexie, bo Amazon też mocno nad tym pracuje, żeby te wszystkie wearable i urządzenia w naszym domu po prostu działały lepiej. No a jeśli chcecie więcej takich informacji, to też dawajcie znać. My będziemy na te komentarze reagować na bieżąco. Godzinka za nami, więc ja może tylko jeszcze mniej więcej szybko przejdę po takich trzech wydarzeniach, takich newsach, takich plotkach, headline'ach, które się gdzieś tam przewinęły. Na dzisiaj nie starczy na nie czasu, ale powiemy, o czym potencjalnie będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Ten grudniowy to pewnie będzie nasza topka. Natomiast to, o czym za jakiś czas na pewno będziemy wspominać, to jest asystent od Amazona, który co ciekawe nazywa się Q. Amazon ogłosił, że właśnie też pracuje nad swoją wersją a la chata GPT, więc z tym Amazonem Q za jakiś czas też spróbujemy popracować. Sporą furorę na X-ie robi Pika, czyli software, narzędzie do generowania wideo na podstawie promptów. Ta Pika wyszła w końcu w wersji 1.0 i te filmy, które pojawiają się w sieci, naprawdę robią wrażenie. No i też widziałem informację, że Midjourney eksperymentuje z aplikacją standalone, mamy wyjść z Discorda, mamy mieć lepszy interfejs, natomiast też nie znalazłem potwierdzenia, kiedy taka aplikacja ma się pojawić, czy możemy Wam tutaj jakąś konkretną datę zapowiedzieć. Więc sporo się dzieje w kolejnych odcinkach, może będziemy wracać do tych tematów. A w tej ostatniej części chcielibyśmy jeszcze kilka słów opowiedzieć o naszych personalnych odczuciach i lekcjach po tych wszystkich newsach w kontekście naszych warsztatów, bo też sporo wyzwań za nami, sporo lekcji za nami. Przeszliśmy przez naprawdę intensywne serie warsztatów Opanuj AI, które realizowaliśmy zdalnie, pracowaliśmy z programistami i pomyśleliśmy sobie, że dzisiaj mogłoby to być ciekawym elementem odcinka, kiedy przekazalibyśmy Wam kilka takich lekcji z przygotowywania takich warsztatów, jak to od naszej strony wygląda, jak te wszystkie zmiany, o których mówimy w podcaście działają, jak one wpływają na te materiały, które my przygotowujemy. No i też nie ukrywam, że jeśli będziecie takimi szkoleniami zainteresowanymi, to na Opanuj AI jest więcej informacji na ten temat. No i tutaj Marcin, takie wprowadzenie dla Ciebie, czy DevDay nam bardzo zburzył plany, no bo było sporo zmian, powiedzieliśmy, że od strony użytkownika się sporo zmieniło, więc może opowiedz, jak na Ciebie konkretnie, jako na instruktora, na trenera to działa?
No na pewno mamy nowy interfejs odświeżony, który trzeba było zaprezentować i po prostu oprowadzić po nim ludzi. On jest teraz bardziej złożony niż wcześniej. Tam jest po prostu więcej miejsc, w które można kliknąć i odkryć nowe funkcje. One nie są jeszcze obecnie najlepiej przedstawione. No, ten frontend czata GPT ma swoje problemy, mniejsze i większe, więc trzeba sobie z tym radzić. Więc jakby musieliśmy wziąć na to poprawkę. To też fajnie pokazuje, no jak to wszystko się znowu szybko zmienia. Interfejs jeszcze gdzieś z września, października, który mieliśmy na slajdach, no już kompletnie się zmienił. Musieliśmy to odświeżyć. No i też gdzieś OpenAI właśnie na skutek tej konferencji, którą tak wychwalaliśmy, DevDay, zrobiło nam niemiłą niespodziankę. Mianowicie zablokowało możliwość wykupywania nowych subskrypcji ChatGPT+, przez co nie byliśmy w stanie zapewnić w normalny sposób kont dla uczestników warsztatów, co zwykle robimy. No i musieliśmy gdzieś tam mega naokoło za pośrednictwem reflinków, które niewiele osób w ogóle otrzymało. Przemek był takim szczęśliwcem, a potem już 10 kolejnych osób, w tym ja, takim szczęśliwcem nie było, więc naprawdę po prostu dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli, którzy też próbowali nam pomóc, więc finalnie udało nam się te konta zapewnić i mogliśmy się w komfortowych warunkach razem z uczestnikami uczyć obsługi czata GPT+, no ale jakby wiązało się to z taką typową startupowym zamieszaniem, więc to jest na pewno coś, co w listopadzie nas dotknęło bezpośrednio. I co? No i też na bieżąco wyciągamy wnioski, widzimy też, jak te modele się zmieniają. Wiele gdzieś tam właśnie, jak już wspominałem, promptów, które kiedyś doprowadziło do porażki GPT-4, wszelkiego rodzaju operacje matematyczne na liczbach pierwszych, które jeszcze w wakacje wywołały wielkie zamieszanie, że ChatGPT z tego typu zadaniami sobie nie radzi najlepiej. Było to wykryte w paperze Stanfordu. No to widać, że firma OpenAI sobie wzięła mocno do serca tego typu zadania, bo teraz one, no naprawdę te modele sobie bardzo dobrze radzą z tego typu zadaniami i ciężko mi właśnie już wymyśleć przykłady, żeby to zawsze failowało w ten sam sposób. Teraz póki co jesteśmy na etapie, że failuje zazwyczaj, chociaż zawsze się pojawi uczestnik, który powie: u mnie działa, nie musiałem robić żadnego chain of thought, nie musiałem żadnej refleksji stosować, ja to wprowadziłem, od razu poszło. Jeszcze czasami niektórzy mówią, że w GPT-3.5 niektóre rzeczy im działają, które kiedyś absolutnie nie działały i ten model po prostu halucynował na prawo i lewo, a teraz bardzo często jest na tym samym poziomie co GPT-4. Nawet zdarzyły się wypadki, gdzie dawał lepsze odpowiedzi niż GPT-4, co już w ogóle było niespotykane w zadaniach, które wymagają więcej rozumienia, więcej wnioskowania. Tak więc widać, jak to wszystko się fajnie zmienia, idzie do przodu. To oczywiście na nas wymaga więcej pracy i musimy też się godzić na to, że na bieżąco coś się dzieje, czego nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, ale wszystko jakby idzie w fajnym kierunku. No i może też, Przemek, opowiedz o tym, jak to wygląda, kiedy patrzymy na to, jak uczestnicy poznają te modele właśnie od podstaw i razem z nami przechodzą przez kolejne etapy, bo to jest bardzo fajna gdzieś tam obserwacja.
Na pewno musimy walczyć z czymś na zasadzie takiej pułapki wiedzy i na zasadzie takiego tunnel vision. Kiedy przygotowujemy te warsztaty, to zdarza się, że pomijamy po prostu niektóre informacje, które powinny być przekazane. Dla nas są w cudzysłowie oczywistością, a dla uczestnika są zupełną nowością. I tego się uczymy. Na szczęście właśnie na końcu warsztatów też zawsze umieszczamy agendę, ankietę, gdzie zbieramy feedback. I tam kilka tych informacji już się pojawiło po tej serii naszych warsztatów. Natomiast no, to jest jedna z takich chyba większych tutaj przygód, czyli właśnie walka z tą pułapką wiedzy, unikanie skrótów myślowych, doprecyzowanie niektórych pojęć, które przekazujemy, opisy interfejsu, instrukcje tego, jak wykonać jakąś instrukcję krok po kroku. Wydaje się, że każde kolejne warsztaty są realizowane nieco lepiej, za co też po prostu dziękujemy tym osobom, które z nami te warsztaty przygotowują. No ale dla nas to też jest wielka lekcja. Nasze Notion aktualnie zawiera, myślę, że no lekko licząc 30 jakichś action itemów a propos tego, jak te warsztaty powinny lepiej wyglądać, co moglibyśmy tam zrobić, jak moglibyśmy te warsztaty zmienić. Dla nas to jest też duża lekcja. Ja nie ukrywam, że to jest też taki zdrowy dyskomfort, kiedy po prostu przeprowadzamy takie szkolenie i tam widzimy, jak uczestnicy zmagają się z czymś, co mogłoby działać zdecydowanie lepiej, ale jest to lekcja, jest to szansa na usprawnienie tej naszej oferty. No i taki jest plan na te 2024, żeby te warsztaty wyglądały jeszcze lepiej. Jak to z twojej strony wygląda? Czy masz jakiś taki oczywisty obszar, w którym chciałbyś zrobić coś lepiej, czy to też jest właśnie suma małych kroków, którą będziemy po prostu zmieniać w czasie?
Znaczy tutaj gdzieś tam popadając dalej w nasz przyprogramowany perfekcjonizm, no to ja uważam, że możemy to jeszcze zrobić po prostu setki razy lepiej i pewnie do końca życia tak będę uważał, bo raczej ja i ty zresztą też jesteśmy osobami, gdzie raczej patrzymy głównie na to, co może być lepiej, a nie na to, co robimy świetnie, no bo gdzieś tam teraz tak trochę wyszło, że te warsztaty to w ogóle jest jakaś lipa. No nie jest, bo jakby zawsze opinie są bardzo pozytywne i dostajemy gdzieś tam NPS-y 20, 30, 40 plus po tych warsztatach, więc to są naprawdę dobre wyniki. Tylko no tak jak mówię, my cały czas mamy podejście, żeby każdą po prostu rzecz jeszcze poprawić, usprawnić. Jak będzie idealnie i to po prostu będzie wyglądało jak koncert Freddiego Mercurego i Queen na Wembley, to pewnie wtedy stwierdzimy, że było ok, bo no takie mamy gdzieś tam podejście do doświadczenia usług, do tworzenia produktów. Kto był z nami w opanuj JavaScript, to też wie, że my ten kurs tak trochę się baliśmy w ogóle sprzedać na początku, a potem się okazało, że zrobiliśmy po prostu najbardziej praktyczny i wartościowy kurs JavaScriptu w Polsce. No więc z takim podejściem podchodzimy do doświadczenia jakichkolwiek no właśnie usług, produktów, więc tutaj chcemy również, żeby było jak najlepiej. Też no fajną taką spostrzeżeniem jest to, że człowiek widzi, że na początku ludzie przychodzą, kojarzą tego darmowego czata GPT-3,5, i wiedzą, że no pewnie będzie spoko, ale wielkich rewolucji nie będzie i stopniowo coraz więcej korzystają z tego GPT-4 i tak mówią, o kurczę, tego się nie spodziewałem, a tu mnie zaskoczył, a to całkiem takie mądre. I widać, że stopniowo właśnie to odkrywanie tego GPT-4 sprawia ludziom dużo, dużo radości, gdzieś tam wywołuje taki pozytywny napływ kreatywności i pomysłów, jak ja mogę z tego skorzystać. Bardzo fajnie się na to patrzy, bo tak samo się czułem właśnie w marcu, kwietniu, kiedy ten model został opublikowany. Raz jeszcze zachęcam, żeby dać sobie tą przyjemność, dać sobie tą okazję i na miesiąc tego czata GPT Plus wykorzystać, kiedy on będzie w ogóle dostępny do zakupu, bo teraz nie mamy już tej możliwości, ale naprawdę warto, bo to robi wrażenie. No i oczywiście, jeżeli chcecie to zrobić razem z nami, w towarzystwie zespołu, w waszej firmie, no to możemy przyjść właśnie z warsztatami, szkoleniem i coś takiego dla was zrobić. My oczywiście zawsze dostosowujemy szkolenie do waszych konkretnych potrzeb, do waszych obecnych umiejętności, do waszej domeny. Możemy również przeprowadzić to szkolenie zdalnie. Oczywiście preferowaną formą jest stacjonarnie, to daje gdzieś tam dodatkową energię, ale zdalnie również to działa jak naprawdę jak najbardziej fajnie. W tym miesiącu właśnie przeprowadzaliśmy szkolenia zdalnie za pośrednictwem Zooma i on również daje fajne możliwości, aby takie szkolenia, aby takie warsztaty całodniowe były maksymalnie angażujące i ciekawe. Tak więc zapraszamy do współpracy. Więcej szczegółów jest na opanuj.ai/szkolenia. I myślę, Przemek, że tyle w temacie naszych warsztatów. Może domknijmy podcast tą naszą topką, czyli najciekawszym newsem z tego miesiąca. Zacznijmy od twojego wyboru. Na co padło, jeżeli chodzi o ulubiony news Przemka?
W tym miesiącu zdecydowanie to jest fragment OpenAI DevDate, czyli Assistance API. Myślę, że jest to zmiana, która kolejnej porcji deweloperów pomoże budować bardziej użyteczne aplikacje w łatwiejszy sposób. Ja się nie mogę doczekać, jak też zacznę eksperymentować z tym Assistance API. Chcę sprawdzić, jakie są ograniczenia, gdzie się pomyliliśmy w tym naszym hura optymizmie, gdzie musimy nagrać kolejny podcast, ale myślę, że te ciągłe wątki, które można rozszerzać, te rozmowy, które można prowadzić ze sztuczną inteligencją, to jest na pewno ważny aspekt.
Ja wybieram całe OpenAI Dev Day. Ciężko mi się tutaj zdecydować na jedną konkretną nowość, jedno konkretne usprawnienie. Moim zdaniem cała ta konferencja to był absolutny sukces, zarówno od strony technicznej, jak i marketingowej. Oby więcej tego typu konferencji. Wydaje mi się, że to była ciekawsza konferencja niż konferencja Apple w tym roku. Było więcej prawdziwych nowości, na które wszyscy czekali. Zawsze to Apple skradło to miejsce najciekawszej konferencji technicznej z nowościami. Tutaj OpenAI moim zdaniem wyszło na po prostu pozycję lidera. Zobaczymy, czy za rok będzie tak samo, ale wielkie brawa dla Sama Altmana i całej ekipy, która doprowadziła do tak fajnych nowości, do tak fajnych usprawnień. Nic, tylko dalej pozostawać w tym ekosystemie. Jestem ciekawy, co przyniosą kolejne miesiące. I tym pozytywnym akcentem myślę, że możemy się z wami pożegnać. Dziękuję wam za uwagę. Słyszymy się najpóźniej za miesiąc w podsumowaniu grudnia. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Marcin Czarkowski.
I Przemek Smyrdek. Słyszymy się już w kolejnym odcinku. Cześć.